uśmiechem na twarzy.
Tematy przewodnie dzisiejszej audycji, której z dziećmi mogą też słuchać dorośli, to zdrowie i pogoda. Była już piosenka na temat tego, co jest najlepsze dla chłopczyka i dziewczynki. Teraz kolejna Stanisława Duka, który przedstawi wierszowaną opowieść o chorym kotku. Potem Grażyna Barszczewska przeczyta jeden z mitów greckich we współczesnej, żartobliwej wersji napisanej przez Grzegorza Kazdepkę.
Stanisław Jachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Hej, jak się masz, koteczku?
Źle, bardzo.
I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. A, zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. O, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta.
A myszki nie można?
Zapyta koteczek.
Lub z ptaszka małego choć parę udeczek?
A broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, drogie dzieci, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże!
Doktorze, pomocy! Początek niektórych historii jest tak ponury, że aż trudno zmusić się do dalszego ich słuchania. Lecz jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego na prawie wszystkich aptecznych witrynach można zobaczyć oplatającego kielich węża, posłuchajcie. Była sobie kiedyś piękna królewna, Koronis. Pech chciał, że zakochał się w niej sam boski Apollo, opiekun sztuk pięknych. Ładny mi pech, wzruszy ktoś zaraz ramionami. A jednak pech, bo Koronis nie kochała Apolla, tylko zwykłego śmiertelnika o imieniu Ischys. Trudno się jednak przeciwstawiać bogom, prawda? Biedna dziewczyna ukrywała swą miłość do Ischysa, lecz Apollo czuł, że Koronis ma jakąś tajemnicę. Dlatego, gdy wyruszył w parodniową podróż, zostawił przy niej śnieżno-białą wronę. Koronis sądziła, że to zwykły ptak, boska maskotka, a nie strażnik, który ma ją szpiegować na każdym kroku. Nie kryła się więc w żaden sposób przed bielutką wroną. No i zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa spotkała się z Ischysem. Kilka godzin później Apollo już wiedział o wszystkim. Wpadł w tak straszliwy gniew, że dostało się nawet wronie, która przyniosła mu wieść o niewiernej kochance. Przemalował ją na czarno. I od tamtej pory wszystkie wrony są czarne, a ich krakanie przepowiada ponoć nieszczęście. Lecz nie uśmierzyło to bólu Apolla. Poszedł wypłakać się do swej siostry Artemidy. Artemida, bogini polowań, w życiu nikogo nie kochała. Trudno więc jej było zrozumieć zarówno własnego brata, jak i zakochaną w Ischysie królewnę. Uznała jednak, że to nieładnie robić tak w balona biednego Apolla i postanowiła zemścić się w jego imieniu. Złapała łuk, strzały i nim Apollo zdołał ją powstrzymać, pognała do pałacu Koronis. Gdy boski Apollo przyleciał na miejsce, było już za późno. Ischys i Koronis umierali po przebijani strzałami Artemidy. Jedyne, co zakochany Bóg mógł zrobić, to wyjąć z brzucha Koronis ich malutkiego dzieciaczka. I tak właśnie narodził się Asklepios, najsłynniejszy grecki lekarz. Nie jest łatwo wychować małe dziecko, Apollo dobrze o tym wiedział. Dlatego poprosił o pomoc sędziwego centaura, Chirona. Chiron, pół człowiek, pół koń, wyglądał może trochę dziwnie, ale nikomu nie przyszłoby na myśl, aby się z niego naśmiewać. Zasłynął bowiem jako wielki mędrzec. W młodości objechał kawał świata w orszaku Artemidy. Znał się na myślistwie, wróżbiarstwie. Najbardziej jednak interesowała go medycyna. To on nauczył Asklepiosa wszystkiego, co lekarz powinien umieć. A że Asklepios okazał się niezwykle pojętnym uczniem, wkrótce ze wszystkich stron zaczęli ściągać do niego proszący o pomoc chorzy. Młody lekarz leczył i ludzi, i nimfy, i zwierzęta, a zdarzało się, że opatrywał rany i niektórym bogom, bo choć byli nieśmiertelni, dzięki wiedzy Asklepiosa szybciej wracali do zdrowia. Apollo ogromnie się cieszył powodzeniem syna. W tajemnicy przed innymi bogami przelał na niego trochę swojej boskiej mocy uzdrawiania. I odtąd Asklepios stał się niemal cudotwórcą. Całymi dniami sporządzał jakieś mikstury, leki, syropy. Ciągle kogoś opukiwał, usłuchiwał, operował. Ciągle nastawiał komuś połamane nogi, łokcie i żebra. A miał tak szczęśliwą rękę, że prawie wszyscy, którzy do niego trafiali, wkrótce wracali do zdrowia. Nawet najciężej chorzy. Chyba znał leki, które potrafiły wskrzesić i umarłych. Czy to nie przesada? Zapytał kiedyś Zeus, patrząc na poczynania Asklepiosa. Coraz mniej ludzi umiera. Mój brat Hades ziewa znudzony w swej podziemnej krainie. Tak być nie może. Ale przecież on nie robi nic złego, bronił syna Apollo. Pomaga tylko chorym, ot i wszystko. Ale Zeus kręcił z niezadowoleniem nosem. Sława Asklepiosa rosła. Wkrótce zaczęto go traktować niemal jak Boga. I to bardzo potężnego, skoro ma władzę nad śmiercią. Budowano mu nawet świątynię. Choć pewnie Asklepios wolałby, ażeby były to szpitale. Zeus podsłuchiwał adresowane do genialnego lekarza prośby i zgrzytał z wściekłości zębami. Ach, mam dość! Powiedział kiedyś. Co on sobie wyobraża? Nie robi niczego przeciw naturze, gorączkował się Apollo. Wskrzeszenie umarłych jest przeciw naturze, upierał się Zeus. On ich leczy, nie wskrzesza, pokrzykiwał Apollo. Zrozum, nie można wyleczyć ze śmierci, wrzeszczał Zeus. Jeszcze raz zobaczę, jak to robi i koniec z nim. Wiedli takie spory całymi dniami. A wreszcie jednak przebrała się Miarka. I to za sprawą Artemidy, bogini polowań. Najwyraźniej było gdzieś pisane, że każde spotkanie siostry Apolla z Asklepiosem skończy się nieszczęściem. Bo najpierw zabiła jego mamę, a teraz... No, zresztą... Posłuchajcie sami. Artemida nie była zbyt kochliwa. Polowania wystarczały jej za wszystko. Spotkała jednak kiedyś młodzieńca o imieniu Hippolitos, którego może nie kochała, ale przynajmniej bardzo lubiła. No i ten młodzieniec zginął. Artemida była zrozpaczona. Biedny Hippolitos, czy naprawdę nie ma już żadnego ratunku? A może Asklepios coś pomoże? Ośmieliła się więc pójść do sławnego lekarza. Zgoda, krótko powiedziała Asklepios. Ze zrozumiałych względów nie przepadał za Artemidą, ale jak każdy prawdziwy lekarz, gotów był pomagać nawet wrogom. Raz, dwa sporządził odpowiednią miksturę, wlał ją do gardła Hippolitosa i po chwili uszczęśliwiona Artemida mogła już poklepywać po plecach krztuszącego się ozdrowieńca. Na to tylko czekał Zeus. Nie namyślając się wiele, chwycił piorun, wycelował i jak nie machnie w Asklepiosa, tak, że ten z miejsca wyzionął ducha. Apollo wpadł we wściekłość. Nie mógł wprawdzie nic zrobić Zeusowi, ale odnalazł cyklopów, którzy wykuwali Zeusowe pioruny i ich pozabijał. Co się też wtedy działo na Olimpie? Wrzaski, krzyki, harmider. A sam Asklepios? Jemu było już wszystko obojętne. Wędrował właśnie przez krainę umarłych w stronę pałacu Hadesa. Pewnie i tam przyda się dobry lekarz. Ludzie nie uwierzyli, że Asklepios umarł. Bo jak mógł umrzeć ktoś, kto potrafił wskrzeszać umarłych? Szybko pojawiły się pogłoski, że widziano go w różnych częściach świata pochylonego nad szpitalnymi łóżkami. Ale czy to prawda? Niektórzy twierdzą, że widzieli, jak zamyślony Asklepios stoi wsparty na lasce, którą oplata wąż i zastanawia się, jaką miksturę przepisać pacjentom. Jeszcze inni są pewni, że Asklepios wychodzi czasem z podziemnej krainy pod postacią węża. Stąd właśnie taki, a nie inny wygląd aptekarskich witryn. Wąż oplatający kielich to wąż Asklepiosa, a może nawet i sam Asklepios. Niektórzy nazywają go Eskulapem, ale to już nie jest ważne, bo wciąż chodzi o jedną i tę samą osobę. O genialnego lekarza, który potrafił leczyć nawet umarłych.
Taką wersję mitu o Asklepiosie napisał z myślą o młodych odbiorcach Grzegorz Kazdepkę. Czytała Grażyna Barszczewska.
Kiedy kładziesz rączki pod głowę i zapadasz w baśniowy sen, mały książę przychodzi z różą, sypiąc w koło słoneczny pył. Skrzą się twoje loki złociste, jakby skrzat w nich zamieszkał lub dobre wróżki przychodzą tu wszystkie. Niosą są bajki w koszykach swych. Baśniowy świat, złote słońce, drzewa nad rzeką. Może będę tam również ja.
Dziwy dzieją się nie tylko podczas snu i pod powieką. Dzieją się również w przyrodzie, chociażby teraz, kiedy nadchodzi wiosna. W wydanej przed wojną książce z czytankami dla dzieci znalazłam taki oto anonimowy tekst. Idzie wiosna. Do naszego okienka zapukała wiosenka. Stuk, stuk, otwórzcie proszę, radość i słońce wam niosę. Uciekła zima do morza. Dobre słoneczko stopiło śnieg i lód. Ciepły wiatr osuszył drogi. Czasem pada deszcz, ale niebo często jest pogodne i błękitne. Szare wróbelki cieszą się z pogodnych dni. Już nie pomarzną im nóżki na mrozie. I biedne małe dzieci uśmiechają się radośnie, bo złote słonko ogrzeje ich ciałka. Nawet ślepy dziadek cieszy się, że idzie wiosna. Dobra jest wiosenka. Niesie nam radość, słońce i kwiaty. Na oknach w naszej klasie postawimy skrzynki z zielenią, zasiejemy kwiaty, wyhodujemy roślinki. Jak pięknie będzie w klasie, kiedy roślinki zakwitną. Pierwszy dzień wiosny był pochmurny, ale ciepły. Czy wiecie, kiedy to było? 21 marca. Oprócz tej krótkiej czytanki w książce był też poświęcony wiośnie wiersz Edwarda Słońskiego. Wiosna. Ludzie mówią o wiośnie, przyjdzie tu lada dzień, słychać jak trawa rośnie od ciepłych wiatru tchnień. W nocy coś ze snu budzi szumem wezbranych rzek, więc pytam dobrych ludzi, czy wszystek już stopniał śnieg? Mówią mi dobrzy ludzie, jeszcze się czerni błoń, ale już gdzieś po grudzie bije kopytem koń. I trąbka się odzywa, raz w raz zaczyna grać i coś nas ze snu zrywa. Coś nam nie daje spać.
Czym powitać cię wiosenko, gdy zielona wracasz znów? Chyba tańcem i piosenką, bo to milsze jest od słów. Hej ha, hej ha, i ty, i ja. 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 Naradzimy się z ptaszkami, bo z nich każdy śpiewać rad. Zaśpiewają razem z nami, gdy wiosenny zagra wiatr. Hej ha, hej ha, i ty, i ja. Hej ha, hej ha, i ty, i ja. Hej ha, hej ha, i ty, i ja. Hej ha, hej ha, i ty, i ja.
Po tym wszystkim jeszcze wpis na temat wiosny uczyniony przez młodego bohatera książki pod tytułem Serce autorstwa Edmonda de Amicisa. Książka ukazała się w 1886 roku, szybko weszła do światowego kanonu literatury dla dzieci, stała się też niezmiernie popularna w Polsce, gdzie przetłumaczyła ją Maria Konopnicka. Bohaterem jest mały chłopiec, który prowadzi pamiętnik. Pod datą 1 kwietnia zanotował. 1 kwietnia, sobota. Jeszcze tylko 3 miesiące. Dzisiejszy poranek był chyba najpiękniejszy z roku. W szkole byłem bardzo wesół. Wszystko mi dobrze szło, bośmy się umówili z Corettim, że pojutrze pójdziemy zobaczyć króla. To jest, Coretti weźmie mnie z sobą, bo jego ojciec zna króla. A i tym się jeszcze cieszyłem, że matka moja obiecała mnie zaprowadzić do ochronki małych dzieci na Corso Valdocco. Ale już chyba najwięcej tym, że Mularczyk ma się lepiej i że wczoraj wieczorem nauczyciel, przechodząc, powiedział mojemu ojcu: dobrze idzie, dobrze. Ach, jaki był cudny ten wiosenny ranek. Z okien szkoły widać było czysty lazur nieba. Drzewa pokryte świeżą zielonością, a na oknach, na balkonach, wszędzie gdzie spojrzeć, doniczki i bukiety kwiatów. Nauczyciel wprawdzie się nie śmiał, bo on się nigdy nie śmieje, ale był w humorze tak wybornym, że nawet ta prostopadła zmarszczka po środku czoła gdzieś mu się podziała. Żartując, tłumaczył nam zadanie przy tablicy. Zaraz można było poznać, że z ogromną przyjemnością oddycha świeżym powietrzem, które z ogrodu przez okna do klasy szło pełne zapachów kwiatów i skopanej ziemi, tak że się zaraz musiało myśleć o spacerach na wsi. Więc, że tak okna były otwarte, to było słychać, jak gdzieś nieopodal w ulicy kowal bije w kowadło, a kobieta jakaś śpiewa, usypiając dziecko. A z daleka gdzieś dolatywał dźwięk trąb ze szkoły wojskowej. Wszyscyśmy byli radzi temu gwarowi, ale nie stardi. Więc kiedy kowal zaczął silniej kłuć, a kobieta głośniej śpiewać, nauczyciel przerwał sobie i słuchał chwilę. Potem, patrząc w okno, rzekł zwolna: niebo, które się uśmiecha, matka, która śpiewa, obywatel, który pracuje, dzieci, które się uczą, oto rzeczy piękne i dobre. Jakoż przy wyjściu ze szkoły zauważyłem, że wszyscy inni też byli weseli. Chłopcy szli raźno, tupiąc mocno. Wielu nuciło półgłosem, zupełnie jak przed 4-dniowymi feriami. Nauczycielki żartowały. Ta z czerwonym piórem skakała ze swoimi wstępniakami jak pensjonareczka. Rodzice uczniów rozmawiali ze sobą, śmiejąc się, a matka Krosiego, zieleniarka, miała w koszu taką moc fiołków, że w całym przysionku pachniało. Nigdym się też tak nie uradował, jak tego ranka, zobaczywszy mamę, która na mnie w ulicy czekała. Więc pobiegłem do niej, mówiąc: takim rad, takim wesół. Czego ja, mamo, tak jestem wesół? A mama uśmiechnęła się i rzekła: bo jest pogoda wiosenna w tobie i na świecie.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz.
Zapraszamy do reklamy.